Dzień dobry, ja nazywam się Klaudyna Janes, a moim i Państwa gościem jest postać niezwykła. Himalaista, alpinista, przewodnik górski, radomianin i kibic Radomiaka, Karol Adamski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Wrócił Pan z niezwykłej ekspedycji, szczyt Manaslu, Nepal. Niech mnie Pan poprawi, jeśli się pomylę, 8163 metry nad poziomem morza, zgadza
tak
się?
Tak jest, ósma góra. Świata.
No to niech pan opowie o tej wyjątkowej ekspedycji.
Jak wszyscy już wiecie, wróciłem tam drugi rok z rzędu. Chciałem dopiąć tej niedokończonej pracy. No i drugie takie moje spostrzeżenie, dlaczego wszyscy pytają, dlaczego wróciłeś tam akurat. Znałem tą górę, to jedno, a drugie, no wiedziałem, że góra dwa razy tak się nie zachowa, czyli nie dopuści nas do szczytu. Wiedziałem, że pogoda... Tak naprawdę to były anomalia pogodowe w zeszłym roku, że nas nie wpuściło, a w tym roku była czysta przyjemność.
Czyli
tak
wszystko się udało.
Piękna wspinaczka, piękna pogoda, nie było śmierci dookoła, więc to co kocham w górach.
Wspinał się pan na czterech kontynentach na całym świecie. Czy ta ekspedycja była największym wyzwaniem w pana życiu?
Tak. No chyba już teraz to wspinałem się na większej ilości kontynentów.
Na większej ilości.
Chyba została mi tylko i wyłącznie Antarktyda i Australia i Oceania, gdzie chciałbym się wybrać jeszcze w tym roku. Największe wyzwanie na pewno. Choć muszę przyznać, że tych wyzwań w tym roku było kilka takich dużych. Była wyprawa na Denali, czyli najzimniejszą górę świata. Wyprawa do Indii, w Himalaje, Ladaku, no i oczywiście ten deser teraz, o którym mówimy. Wydaje mi się, że takie największe osiągnięcie na pewno, największe wyzwanie, może nie. Największym wyzwaniem wciąż nazywam Denali, gdzie tak naprawdę miałem odpowiedzialność za swoją grupę ludzi. Najzimniejsza góra świata.
Jeśli
tak
najzimniejsza
naprawdę...
góra świata, to o jakich temperaturach mówimy?
No wtedy podczas ataku szczytowego było to minus 50 stopni.
No to rzeczywiście. U nas w Polsce takich temperatur raczej nie zobaczymy. Do takiej trudnej wyprawy trzeba się odpowiednio przygotować. Jak wyglądają przygotowania himalaisty do takiej wyprawy?
No właśnie tutaj muszę przyznać, że tak naprawdę tych przygotowań nie było za dużo, takich stricto jak ludzie przygotowują się, ci, którzy nie są w ciągłym tak zwanym górskim ruchu. Ja tych wypraw poprowadziłem w tym roku kilkanaście. Na najniższe góry typu Alpy, więc cała reszta była tylko wyższa. Nie martwiłem się o wydolność, martwiłem się bardziej o dłuższą przerwę, którą miałem między wyjazdem do Indii, a wyjazdem w Himalaje, teraz na Manaslu, to były 3 tygodnie. Myślałem, że mój organizm no jednak będzie troszkę domagał się więcej tlenu czy więcej odpoczynku. Nie, wydaje mi się, że jednak mój organizm jest na tyle już wkręcony w te obroty, że te przygotowania... No ja nazywam, że nie ma tych przygotowań, a tak naprawdę jakbyście zaczęli z boku, to jestem w ciągłym górskim ruchu, więc no to jest to przygotowanie chyba najważniejsze. Jedni powiedzieliby, że trzeba dużo biegać, też tak mówiłem wcześniej, że trzeba pływać, no ale jak się nie ma czasu na takie activities, to tylko i wyłącznie przebywanie w górach daje chyba najwięcej.
Generalnie na pewno Nepal różni się od Polski choćby klimatem. Czy kiedy już przyjeżdża pan na miejsce, to czy zanim zacznie pan to wspinanie się na górę, to czy trzeba się jeszcze zaklimatyzować w tym miejscu?
Na pewno jest ten tak zwany jet lag, czyli różnica czasowa. Jest potężna różnica temperaturowa, gdzie u nas było lato, jak wyjeżdżałem, w Nepalu również, ale wilgotność i temperatura w Nepalu czy w Indiach, no to jest około 40-45 stopni przy dużej wilgotności. Oczywiście później, jeśli przejeżdżamy wyżej w góry, przechodzimy w przypadku Manaslu przez lasy deszczowe, dochodzimy do tej strefy alpejskiej. Tam oczywiście temperatury już spadają, ale jest to potężna różnica, bo przy ataku szczytowym mieliśmy minus 25, a tutaj, tak jak mówiłem, 40-45, no to mamy już, robi się ponad 60 stopni różnicy temperatur. No to są skoki jak na 3 tygodnie potężne.
Zdobycie 8-tysięcznika to na pewno ciężka wyprawa, dosłownie i w przenośni, ponieważ to, co nosi pan na plecach, trochę waży. Ja byłam zawsze ciekawa, co znajduje się w takim plecaku himalaisty?
To powiem tak, no, na tej wyprawie działałem sam, tak jak powiedziałem, czyli od początku pierwszej tak zwanego wyjścia rotacyjnego, czyli aklimatyzacyjnego, wynosimy do góry rzeczy, które są nam na dole zbędne, a u góry podczas ataku szczytowego będą nam niezbędne. Czyli to są zapasowy śpiwór, namiot, rzeczy, maszynki do gotowania, zapasowe butle gazu do gotowania, jedzenie i mnóstwo różnych tak naprawdę ubrań, które im wyżej, tym bardziej nam będą przydatne. Wydaje się, że może to niedużo ważyć, ale podczas zejścia z ataku szczytowego, jak pozbierałem wszystkie swoje obozy, to było 28 kg w plecaku.
No to rzeczywiście.
Na tych wysokościach to jest potężna masa.
Który odcinek wyprawy był dla pana najtrudniejszy?
Najtrudniejsze były, można by rzec, dwa. Jeden, jeśli chodzi o siłowy, to oczywiście atak szczytowy. O taki ciężar w głowie, który pozostał z zeszłego roku, czyli to uderzenie lawiny w nas, czyli między obozem pierwszym a obozem drugim, przejście przez lodospad Seraków. To było takie chyba najcięższe doznanie, bo strach tamtych chwil, które wracały, jednak pozostał.
Czyli podczas tej wyprawy zdarzyły się jakieś sytuacje, które wyszły spod kontroli, niebezpieczne sytuacje, rzeczywiście zajrzał ten strach w oczy?
W moim przypadku, podczas przechodzenia tego lodospadu, tak, ale były dwie sytuacje takie, można powiedzieć, stworzone przez ludzką głupotę, czyli Rosjanin, którego odnaleźliśmy na wysokości 7800-7900, który sobie poszedł spać dzień wcześniej, jak w Tatrach, jak w Bieszczadach. Mm-hmm. Po prostu się położył i myślał, że następnego dnia wstanie i będzie kontynuował atak do góry. Czwórka jego partnerów zostawiła go z myślą taką samą, jak on sobie zawziął, więc a on przyjdzie, tak, jutro zdobędzie szczyt. Facet, jak zobaczył nasze światełka nocą, jak dla mnie wyglądał normalnie, miał normalne odruchy. Zapytał nawet o to, czy mogę mu coś do picia dać. Oczywiście dostał. Ja z okazji, że byłem wolniejszy od całego zespołu, bo poruszałem się bez suplementacji tlenowej, widziałem go idąc do góry jako ostatni, ale już widziałem zawracających naszych chłopaków, którzy wiedziałem oczywiście, że go podejmą i sprowadzą. I sprowadzili go do obozu czwartego, skąd szybka ewakuacja, opuszczenie go do obozu trzeciego i szybkie podebranie helikopterem uratowało mu życie. Bo kilka dni później widziałem jego kompanów podróży na lądowisku helikoptera już w wiosce Samagon na dole. Próbowali znaleźć do nas kontakt, bo poprosił o to właśnie poszkodowany, bo chciałby nam bardzo, bardzo podziękować za to, że żyje.
Mhm. O jakich odległościach, o jakim czasie mówimy między jednym obozem a drugim obozem?
To były różne dystanse. Do obozu pierwszego szło się około 4 godzin w pełnym rynsztunku, 4-4,5 godziny. Do obozu drugiego przez ten lodospad, jak mówiłem, to jest około 3-3,5 godziny. Kolejne dojście do obozu trzeciego to jest tylko 2 godzinki. Później jest 6, 7, 8, a nawet 9 do obozu czwartego. No i do szczytu jest dobre 7 godzin maszerowania do góry. Mhm. Przynajmniej tak jak ja miałem bez tlenu.
Podejrzewam, że mój typowy dzień, wrześniowy typowy dzień i pewnie dla wielu słuchaczy, to wstanie rano, przygotowanie się do pracy, wypicie kawki i wyjście. Jak wygląda dzień himalaisty?
Muszę przyznać, że dużo prościej niż tutaj w naszym życiu prywatnym, bo tak naprawdę mamy plan w głowie, wystarczy się obudzić, zjeść, wyruszyć do góry. Tak jak teraz wróciłem, mam trójkę dzieci, żonę, to trzeba wyszykować wszystkich do szkoły, trzeba zrobić im śniadanko.
Plan robi się dużo bardziej skomplikowany.
Plan robi się bardzo skomplikowany. Także w górach jest prosto, wystarczy tylko przeżyć i wrócić.
Czyli ile łącznie trwał pana wyjazd, cała ekspedycja?
Cała ekspedycja.
Od wyjazdu do powrotu.
Ciutkę ponad 5 tygodni. Mhm. Ciężkiej operacji górskiej powyżej obozu bazowego 3 tygodnie.
Jakie plany na przyszłość?
Plany na przyszłość. Bardzo chciałbym dokończyć swoje marzenie, które tak naprawdę, jeśli chodzi o 8-tysięczniki, dopiero rozpocząłem. Czyli zdobycie wszystkich 14 ośmiotysięczników, a jeśli to się tak będzie pięknie układało jak na Manaslu, chciałbym je wszystkie zdobyć dla nas, dla Radomia, dla Polski, bez tlenu.
To trzymamy za to kciuki. W takim razie pozostaje mi zapytać tylko, czego życzyć na przyszłość.
Powrotu.
Bezpiecznego przede wszystkim powrotu. Także ja życzę panu jeszcze dodatkowo bezpiecznego spełniania marzeń. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja przypomnę, że moim gościem był himalaista Karol Adamski. Dziękuję.
Dziękuję i do usłyszenia państwu.
Radio Radom 87 i